jest powszechne, nieuchronne, rozciągnięte w czasie i zaprogramowane genetycznie, ale poznane tylko częściowo. Takie są nie wszystkie oczywiście główne cechy starzenia się. Do pewnego wieku większość nie zdaje sobie z tego sprawy, a kiedy wokół nich pojawiają się wnuczęta, to nie zawsze pozytywnie reaguje, gdy nazywa się ich babcią lub dziadkiem. Jak przygotować się do starości, co robić, żeby była pomyślna i jak czerpać radość z życia nie tylko z okazji dnia babci lub dziadka, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Barbara Bień, konsultant wojewódzki do spraw geriatrii w Podlaskiem i wieloletnia kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
I w tej chwili czekamy też na panią profesor Małgorzatę Halicką, kierownika Zakładu Socjologii, Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Do nas zmierza, wiem, że zmierza i mam nadzieję, że trafi. W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85744222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie naszym gościom, proponuję najpierw uważnie posłuchać, bo być może odpowiedź na to pytanie padnie akurat w trakcie naszej audycji, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Przez dłuższy czas naszego życia, owszem, pamiętamy, żeby z tej okazji złożyć życzenia naszym babciom i dziadkom, ale wizja, że my też właśnie z okazji Dnia Babci i Dziadka będziemy kiedyś przyjmować serdeczności, wcale nie napawa nas optymizmem. Co więcej, zanim się staniemy babcią lub dziadkiem, to te dwa określenia niestety kojarzą się nam przeważnie ze starością. Posłuchajmy, jakie mają zdanie o sobie i relacjach z innymi ludzie, ci, którzy uważają, że są już naprawdę starzy.
Mam 83 lata, mieszkam w DPS-ie już 10 lat. Widzę dookoła negatywny stosunek do wiekowych ludzi. Czy to w autobusie, jeżeli chodzi o ustąpienie miejsca, to do rzadkości należy. Niechętnie rozmawiają i niechętnie przyjmują do wiadomości wszelkie przekazy. A najgorzej, że w rodzinie jest duży dystans i jest wyobcowanie duże. Dużo nie mogę oczekiwać, bo dużo się nie spodziewam. No przychylności, no relacji, szczególnie relacji. Jest napis taki. Hasło w DPS-ie jest hasło. Człowiekowi do życia potrzeba przede wszystkim uwagi i aprobaty ze strony innych.
Mam 76 lat, mieszkam w dzielnicy młodych. To tam tylko dzień dobry, do widzenia i to nie wszyscy powiedzą. Taki człowiek osamotniony jest między młodymi. Po prostu ja już jestem bezproduktywna. Wnuków już powychowywałam, wnuki studiują. Teraz sama mieszkam, mam kotkę. To po prostu nikomu nie życzy. To jest smutne takie życie samemu.
Tacy starsi ludzie nie są szanowani. Są tak odpychani na bok. No na ulicy, w pracy, przede wszystkim u lekarzy. Oni są starsi, to mogą sobie tam spokojnie dożywać w swoim czasie. Leków już dla nich tam specjalnie to tam nie dają. Nie. Na świecie jest inaczej, ale w naszej Polsce niestety. No tak jest u nas. Starsi ludzie oczekują ciepła przede wszystkim, rozmowy. Z takiego współczucia, no żeby się nie czuli właśnie ludźmi drugiej kategorii, żeby po prostu byli zauważani, żeby po prostu za rękę potrzymać, to im najwięcej potrzeba.
Na kilka dni przed świętem babci i dziadków chciałbym właśnie porozmawiać o medycznych i niemedycznych aspektach starzenia się. Zacznijmy od medycznego spojrzenia na proces starzenia się. Kiedy tak naprawdę już się on zaczyna i jakie zachodzą zmiany w organizmie kobiety i mężczyzny, a my wcale sobie nawet tego nie zauważamy. Pani profesor Barbara Bień.
Dziękuję. Kiedy się zaczynamy starzeć? Pytanie jest dość jasne z jednej strony. Wtedy, kiedy kończymy się rozwijać.
A kiedy to jest?
Otóż okazuje się, że no każdy z naszych narządów starzeje się w nieco innym tempie. To jest po pierwsze. Ale gdybyśmy podsumowali lub nałożyli te wszystkie trajektorie na jedną rycinę, to okazałoby się, że większość naszych narządów kończy swój rozwój między 25 a 30 rokiem życia. I tak naprawdę od 30 roku życia można by uśrednić, zaczynamy bardzo delikatnie, bardzo w sposób niewyraźny, stopniowy wchodzić w proces starzenia. Natomiast proces starzenia ciągnie się aż do końca naszego życia, czyli w którymś momencie tego procesu zaczynamy się określać nie jako dorośli, tylko jako osoby stare. Jest to umowny, że najczęściej próg, kiedy uważamy, że osoba starsza wchodzi w wiek starszy, najczęściej arbitralnie przyjęty jako 65 rok życia.
No a dlaczego 65?
Umownie. Wcześniej żeśmy i Narodowy Fundusz Zdrowia honoruje ten próg 60 lat, a można powiedzieć, a na zachodzie Europy jest to 70 lat. Nie ma jednego takiego jakiegoś objawu, czy też stygmatu, czy jakiegoś znaku, że wczoraj byłam w średnim wieku, a dzisiaj jestem w starszym wieku.
To nie jest tak, że przechodzimy z klasy do klasy i zdajemy egzamin, lub nie zdajemy.
Każdy z nas indywidualnie przekracza ten umowny próg starości administracyjnie przyjęty w jakimś innym poziomem zasobu swoich sił witalnych.
No dobrze, a teraz tak z medycznego punktu widzenia, to które nasze organy zaczynają się starzeć najszybciej?
Które zaczynają się u każdego inne. Chyba najbardziej widoczne jest w zależności od nawału, powiedzmy sobie, szkodliwości, które w ciągu swojego życia jesteśmy narażeni, ale chyba najwidoczniej widać to na skórze. Zmarszczki pod oczami, potem gdzieś około 40 objawy presbiopii, czyli krótkowidzenie.
Ja
potem
około
50 będzie. Nie, dziewczyny już w wieku 30 lat, 35 dostrzegają u siebie pierwsze.
A, bo mają dobry wzrok jeszcze.
Bo mają dobry wzrok, czyli te zmarszczki wokół oczu albo fałd międzynosowo do ustne pogłębieniu ulegają, czyli już zaczynają się martwić o swój wygląd, a później siwienie, łysienie i tak dalej, i tak dalej.
W międzyczasie, kiedy tutaj sobie rozmawialiśmy z panią profesor Barbarą Bień, do studia weszła pani profesor Małgorzata Halicka, kierownik Zakładu Socjologii, Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią profesor.
Uniwersytetu w Białymstoku.
Uniwersytetu w Białymstoku. To w tej audycji rzadko się zdarza, że jest ktoś z Uniwersytetu w Białymstoku, z reguły medyczny.
Tak.
I dlatego się pomyliłem, za co przepraszam. Ale myślę, że mówimy o takich sprawach, które dotyczą również i jednych, i drugich, bo wiem, że geriatria to taka część tylko gerontologii i właśnie miałem pewne problemy, bo jak zacząłem przygotowywać się do programu, to znalazłem, że to pani profesor Barbara Bień opisuje gerontologię, a przecież umawiałem się z panią profesor Małgorzatą Halicką, że ona te aspekty gerontologiczne będzie mówić. Potem, jak już się trochę poduczyłem, to się okazało, że to wszystko jest jakby jedno, bo ta starość to nie jest tylko obumieranie naszych komórek, ale także wszystkie inne aspekty. No właśnie, o medycznych powiedzieliśmy, skóra najpierw, potem ewentualnie może wzrok, to z punktu widzenia kobiety. I potem już chyba te różne...
Siwienie, łysienie.
Właśnie, te, które
słabości.
Nie tylko u siebie widzimy,
andropauza,
a także u innych.
Menopauza.
No właśnie. A teraz pytanie do pani profesor właśnie z dziedziny tej społecznej. Kiedy starzenie się tak naprawdę zaczyna u człowieka, patrząc z pani punktu widzenia, nie medycznego?
Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, patrząc ze społecznego punktu widzenia na proces starzenia się, ja bym chciała tak może podejść do tego może bardziej życiowo. Proces starzenia się jest niczym innym jak przemianą w życiu. Pan zapytał, kiedy się starzeje. Wtedy, jak człowiek czuje się stary, czyli w moim przekonaniu tutaj głowa jest decydująca, na ile się czuje byciem starym, a na ile chce jeszcze aktywnie funkcjonować nie tylko w rodzinie, ale też w całym społeczeństwie.
No ale są takie momenty, na przykład teraz popatrzmy na tych, którzy pracują w korporacjach, że do pewnego czasu rozwijają się, uczą się, potem pędzą jak antylopy i w pewnym momencie patrzą, że nie, ta prędkość antylopy już mi nie wystarcza, bo inni jeszcze prędzej biegną. To co to znaczy, że ja już się starzeję?
No to jest oczywiste, że z biegiem lat tracimy nie tylko witalność, ale też wiele innych funkcji.
Czyli orientujemy się później?
No orientujemy się, ale to w moim przekonaniu to dotyczy pewnej przemiany. I ta jakość życia zmienia się nieuchronnie. To tutaj nie ma na to rady, bo po prostu jak się starzejemy, no to mamy coraz mniej sił, obowiązków też mamy mniej. Nie wszyscy chcą być jeszcze aktywni, bo to wszystko zależy też od konkretnej osoby, bo wszyscy jesteśmy różni. Bardzo się różnimy, w związku z tym tak mi się wydaje, że tutaj trzeba w sposób taki zindywidualizowany podejść do tego problemu.
No dobrze, to za chwilę przejdziemy do tego właśnie takiego starzenia się dokładnie z punktu widzenia gerontologii i zaczniemy wyjaśniać, no, od czego ona zależy, ta starość, dlaczego jest raz lepsza, raz gorsza, jak sobie z tym radzić, żeby wybrać tę lepszą, a nie tę gorszą. W związku z tym, że przed nami Dzień Babci i Dzień Dziadka, dziś w audycji Szlachetne Zdrowie staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak pomyślnie się starzeć. A gośćmi są profesor Barbara Bień, konsultant wojewódzki do spraw geriatrii w Podlaskiem i profesor Małgorzata Halicka, kierownik Zakładu Socjologii, Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku. No właśnie do pani profesor teraz będzie pytanie. Z punktu widzenia gerontologii, czy można powiedzieć, kiedy zaczyna się starość? To już pani wyjaśniła, że to nie takie proste, ale jakie są symptomy, to już chyba możemy określić mniej więcej. No i potem, kiedy jeszcze i na podstawie czego możemy je zauważyć, a potem jak je możemy pogrupować?
Może ja wyjdę od takiego stwierdzenia, które mi się w jednej z książek bardzo spodobało. Zestarzejesz się wtedy, gdy przestaniesz marzyć i stracisz zainteresowanie życiem.
No bardzo piękne, dobra, bardzo prawda? Dobra definicja.
Tak, gdy przestaniesz marzyć.
Bardzo mi pasuje, bo jeszcze mam trochę marzeń, a żyć to naprawdę mi się chce, więc cieszę się z tego. Więc myślę, że jak tak podejdziemy do tego, to może się okazać, że wcale nie jest nas tak dużo takich starych. Prawda?
I że można się też pomyślnie.
No dobrze, ale czasem starzyć. Przychodzą do głowy różne myśli i już jak z tego, co pani powiedziała, to zależy właśnie od głowy, więc co w tej głowie, jeśli już zauważymy, lub co ta głowa zauważy w nas, to już świadczy o tym, że niestety, ale jest to proces postępujący, nieuchronny, jak na wstępie powiedziałem, nieunikniony, no do końca niezbadany.
Jednokierunkowy, niestety.
Jednokierunkowy, no w drugą stronę nie jedzie.
W kierunku, dokładnie.
Tak, tak, to jest nas cech.
Tak. Proszę pana, obserwując siebie, bo już jestem w wieku emerytalnym, to może jest to taki najlepszy przykład, bo z życia wzięty. Jakie objawy? No jest ich wiele, tylko że one narastają wraz ze starzeniem się. Pierwszy, który obserwujemy, ja obserwuję i u siebie, i u innych osób, z którymi mam do czynienia, to jest gorsza pamięć. Proces zapamiętywania, proces odtwarzania informacji. Z tym zaczynają być problemy.
Ale może to dlatego, że tak dużo się nazbierało w życiu, że nie wiadomo, w której szufladzie to jest tam wrzucone i tak szybko się nie idzie jak w komputerze.
No tak, tylko o dziwo doskonale człowiek starszy pamięta dzieciństwo i nawet różne detale z dzieciństwa, z dorastania, z wieku młodzieńczego, z wieku dojrzałego.
No bo to było wszystko fajne.
No tak.
Zostało w głowie, a te niefajne się zapomina.
Owszem, nie wszystko się zapomina, nie wszystko, bo są wydarzenia, które tak utkwią w pamięci, zwłaszcza te traumatyczne, których nikt i nic i nigdy nie wymarzy z pamięci.
No i mają bardzo duże znaczenie na późniejszy bieg i medyczny, dokładnie, i niemedyczny, tak, życia człowieka. Pani profesor, teraz do pani profesor Barbary Bień jeszcze, tak żeby uzupełnić to, no, z czego się bierze to, że zapominamy albo tak szybko nam się nie kojarzy coś, coś ktoś mówi, a my nie łapiemy tego, jak to młodzi mówią?
To zjawisko nazywamy fizjologicznie występujące u osób starszych jako zależne od wieku upośledzenie pamięci. Jest to norma.
Brzydkie słowo upośledzenie, nikt nie chce tego słyszeć.
Upośledzenie pamięci zależne od wieku. I to oznacza, że to jest norma. Na czym polega i czym się różni od już patologii? Tym, że troszeczkę jak gdyby zapominamy nazwisk, zapominamy, gdzie położyliśmy ostatnio jakąś okulary przysłowiowe, tak? Ale jeżeli już odkryjemy, że żelazko wstawiliśmy zamiast do szafki, do lodówki, to już jest bardzo zły objaw. To już jest nie taki, że może zostawiłem okulary na tym biurku czy na tamtym. Czyli są bardzo dyskretne różnice między fizjologicznym zmniejszeniem buforów, pojemności poznawczej człowieka, które stopniowo bardzo przychodzi w tak zwane łagodne zaburzenia poznawcze, który to stan musi być potwierdzony przez osobę bliską. Oj, z tobą się coś naprawdę złego dzieje. Tu warto by było zgłosić się do lekarza, ponieważ to jest jakby, tak jakbyśmy porównali do cukrzycy, stan przedcukrzycowy, czyli
Możemy
z tego wyjść,
regulować.
Co druga osoba wyjdzie dietą, aktywnością, a co druga wejdzie w cukrzycę. Tak samo w tym okresie z tak zwanych łagodnych zaburzeń poznawczych możemy poprzez zwiększoną aktywność i fizyczną, i umysłową, i odżywianie karmiące mózg, wyjść z tego stanu.
Jeszcze więcej o mózgu powiemy za chwilę. Teraz wróćmy do gerontologii. Wiem, że mamy pomyślne i niepomyślne starzenie się, więc jeśli chodzi o to pomyślne, no to łatwo sobie je nawet wyobrazić, nie czytając zbyt wiele, bo to tak, i zdrowie, i warunki materialne, i ciepłość rodziny, i dobre podejście do określenia starość, czyli jak ktoś mówi babusiu lub dziadziusiu, to się cieszy ten słyszący, a nie mówi nie mów tak do mnie, bo ja jeszcze nie jestem taki stary, więc no to jest to pomyślne. Co pani jeszcze mogłaby dodać, pani profesor?
Ja robiłam swego czasu badania na temat satysfakcji życiowej osób starszych, więc rzeczywiście mogę tutaj wiele rzeczy dodać, co stanowi o tej satysfakcji życiowej, o pomyślnym bilansie życiowym, właśnie u schyłku życia. Jest wiele czynników warunkujących satysfakcję życiową z obecnej sytuacji, bo ja ją tak rozumiałam, satysfakcja życiowa z obecnej sytuacji życiowej i satysfakcja życiowa z przeżytych lat.
No i co to jest?
Takie dwie składowe. No właśnie, one się różnią, ale tak do końca, jak ja to analizowałam, to mają wiele cech wspólnych. Jest wiele czynników warunkujących, stanowiących o satysfakcji życiowej, ale dwa powtarzają się w tych dwóch domenach. To jest, zdrowie było wyłączone jako wartość sama w sobie, taka autoteliczna, żeby nie zdominowała pozostałych składowych. W związku z tym, co stanowi przede wszystkim rodzina, sytuacja materialna i trzecim takim mocno warunkującym czynnikiem było poczucie osamotnienia w starości.
Czyli to są te, można powiedzieć, takie cechy, może stany, które mogą wpłynąć na to, że albo jest pomyślna, albo jest niepomyślna. No to dobrze, to w takim razie ta niepomyślna starość, to mogłaby pani nam wymienić takie konkretne rzeczy. Co stanowi o tym, że ona jest niepomyślna?
No równie może...
Bieda?
Bieda, na pewno.
Osamotnienie?
Osamotnienie to już było. Natomiast jeszcze tutaj należałoby wskazać na cechy osobowościowe człowieka, bo mówimy pomyślne i niepomyślne starzenie. Dlaczego nie pomyśli, inaczej mówiąc, nie pomyśli ktoś się starzeje? Ano dlatego, że wraz z wiekiem, tutaj też są różne uwarunkowania, staje się człowiek, może być zrzędliwy, może być kłótliwy, może być agresywny, może być zaniedbywany.
Nie może się pogodzić z tym, że czegoś nie może zrobić już.
Też na skutek właśnie tych różnych ubytków, które związane są z funkcjonowaniem codziennym, ale też może być wykorzystywany, to znaczy inaczej, osobą doznającą przemocy, bo myśmy ten problem też badali przez wiele, wiele lat. Bo ta starość ma naprawdę bardzo różny wymiar, wydźwięk, postać. I osoby, które są ofiarami przemocy, czy to ze strony rodziny, czy ze strony innych osób, domowników na przykład, no nie można w takim przypadku mówić, że one się starzeją pomyślnie, pomyśli. No,
nie, na pewno nie pomyślnie, to
no
już
właśnie.
Jest jednoznaczne, bo nikt nie chce przecież czegoś takiego, ale tam jest jeszcze taki stan, w którym człowiek stawia sobie zbyt wielkie oczekiwania, wymagania, wobec siebie wymagania. Zawsze wieszałem firanki, na przykład, to mi się udawało, bo jest problem. Teraz też powieszę i się zwalił z tej drabiny, no bo stracił równowagę. Albo są takie sytuacje, w których oczekujemy, że będzie tak, że jak mnie ktoś zobaczy, to nie powie mi, że jestem stary, tylko powie, że o, dobrze wyglądam. A tu się okazuje, że powiedział ty, ale ty się zestarzałeś. No i to są właśnie to takie nastawienie na to, co ma mnie spotkać. I najlepiej, tak jak tu w tym dźwięku, który był, no ja już niczego nie oczekuję, mówi pan, który ma 84 lata. Ja tylko chcę, żeby ktoś zauważył, że ja jestem. I to jest właśnie to, czego my oczekujemy, może jeszcze nie ja, ale czego się spodziewamy cały czas w życiu, bo to o to chodzi.
Panie redaktorze, ad vocem do tego, co pan powiedział przed chwileczką, ja kiedyś czytałam taki wywiad z psychologiem ze stopniem doktora, u którego zaczęła rozwijać się, Basiu, choroba Alzheimera. Ale to był początek, początkowe stadia. I to był bardzo ciekawy wywiad, bo on świadomy swojej sytuacji, ale z wiedzą człowiek, pokazywał na różne takie detale, które mają niesłychanie ważne znaczenie dla osoby chorej. I podał to na przykładzie. Poszedł z żoną do lekarza. Lekarz nie pytał jego, co mu jest, jak się czuje, tylko rozmawiał z żoną. On nie istniał w tej relacji medycznej, bo już został zaklasyfikowany, tak, zmarginalizowany jako ten chory. Więc to a propos tego, co pan przed chwilą powiedział. Trzeba mieć przeświadczenie z jednej strony, że jeszcze wiele mogę, ale też otoczenie, środowisko społeczne też musi rozumieć potrzeby człowieka, czy to chorego, czy starszego.
Na temat starości jest dużo prac naukowych i jedną z nich prowadzili naukowcy z Uniwersytetu Stanforda i właśnie o tym za chwilę porozmawiamy. Profesor Barbara Bień, geriatra, i profesor Małgorzata Halicka, gerontolog, są gośćmi dzisiaj w audycji Szlachetne Zdrowie. Rozmawiamy o tym, jak pomyślnie się starzeć. Badania naukowców z Uniwersytetu Stanforda pokazały, że starzenie się nie jest ciągłym procesem biegnącym w tym samym tempie przez całe życie. Uczeni wyodrębnili 3 kluczowe progi, w których następują istotne zmiany w naszych organizmach. Punkty te występują średnio po osiągnięciu wieku 34 lat, 34 lat, 60 lat i 78 lat. Naukowcy przejrzeli się poziomom licznych białek krążących we krwi każdego człowieka. Na podstawie ich stężenia mogli poznać stan zdrowia konkretnej osoby, co może być i okazać się czymś w rodzaju zegara fizjologicznego. Jak można wytłumaczyć istnienie tych trzech progów wiekowych? Tu pytanie do pani profesor Barbary Bieni.
Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście w naszym organizmie dzieje się bardzo dużo i starzejemy się nierównomiernie. To się nazywa heterochronia starzenia. Starzejemy się skokowo. Nie starzejemy się z dnia na dzień o jakąś tam kwantum satis, ilość funkcji, tylko co kilka tygodni, miesięcy, może lat, pod wpływem ubocznych jakichś takich bodźców negatywnych, jak śmierć bliskiej osoby, zubożenie, wypadek samochodowy, choroba i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są takie triggery, które przyspieszają. I każdy z nas starzeje się ciągle jednokierunkowo, ciągle w jednym wiadomym kierunku, ale na różnym poziomie funkcjonowania każdy z nas jest. Tak jak w momencie, kiedy wchodzimy w starość, jak mówiliśmy wcześniej, około 30, a tutaj wykryli 34, to jest ten jak gdyby zakres, kiedy jeden wchodzi w wiek, kończąc rozwój wieku 28 lat, a inny w wieku 38, to gdzieś tak można wypośrodkować. Te dane są oczywiście uśrednione, ponieważ każdy z nas ma indywidualną trajektorię starzenia, czyli może z wyższego poziomu wchodzić w starość i wtedy później przekroczy próg niesprawności, a inny z niższego poziomu, bo rodzina biedniejsza, bo dziecko nie miało na treningi pieniędzy i tak dalej. I wchodzi z niższego poziomu. A jeszcze choroba dojdzie, a jeszcze jakieś deficyty, a jakieś... I on przekracza próg niesprawności, który jest typowy dla tej późnej starości znacznie wcześniej.
A ja myślałem, że pani jednak spróbuje nam wytłumaczyć, co z tymi białkami się dzieje. Czemu one się tak zmieniają?
A, to jest właśnie już taka jak gdyby pojęcie bardzo wszechstronne dla całego naszego organizmu. Bo ja tylko powiedziałam o tej funkcji pierwszego progu, drugiego i trzeciego.
No właśnie.
Ten drugi próg w okolicy 60 kilku lat jest to próg, kiedy mechanizmy regeneracyjne, naprawcze zaczynają też się starzeć i nie nadążają za reperowaniem mikromutacji, które się znajdują w naszym genomie.
Wy to nazywacie homeostazą tam.
Homeostaza jest to równowaga środowiska wewnętrznego. Czyli ta homeostaza staje się, ciągle jest, bo nawet stulatek może być perfekcyjnie w środku równowagi. Ale ten wysiłek mechanizmów przywracających jego parametry do warunków tej normy jest ogromny w porównaniu z ogromnymi poduszkami, powiedzmy buforami osobnika 20-30-letniego. Kiedy wbiegasz na Giewont w szybkim tempie, chwilę się zatrzymasz i wbiegasz na następny szczyt. A staruszek też dojdzie do tego na Giewont, tylko będzie bardzo powolutku się spinał jak ślimak i długo odpoczywał, bo on na bieżąco musi regulować prężności dwutlenku węgla i tlenu, żeby właśnie w tych warunkach normy pozostawały. A oprócz tego jeszcze naukowcy z Stanfordu zauważyli, że jesteś stary tak, jak stary jest twój układ odpornościowy, czyli układ immunologiczny. Okazuje się, że nie tylko starzejemy się w układzie nerwowym czy mięśniowym, kostno-szkieletowym, w różnych aspektach i wymiarach, ale układ odpornościowy, odkryto, że jego komórki znajdują się nie tylko w węzłach chłonnych, w układzie chłonnym przewodu pokarmowego czy w szpiku. One penetrują do różnych narządów i również utrzymanie funkcji tych komórek, czyli nadążania układów oczyszczających, naprawiających owe białka, jest zmniejszone. I ten już skutek negatywny jest po 80 roku życia. Ale Mimo, że te algorytmy są bardzo trudne, bo tych białych jest około 50, z których może taką największą ostatnim jakby odkryciem jest prostaglandyna numer 2, która oprócz dobrych również złe niesie za sobą aktywności i za tym receptory, to można powiedzieć, że najlepiej ocenić stopień zestarzenia funkcjonowaniem całego organizmu. I ja uważam, że im szybciej chodzisz, tym młodszy jesteś.
Czyli jeżeli ktoś potrafi szybko chodzić, to znaczy, tak, że jeszcze nawet nie powinien myśleć, że jest stary.
Nawet stulatek, jak biegnie, to znaczy, że jeszcze pożyje długo.
A biegają tacy. No właśnie, a ja tu tak trochę sobie układałem i pomyślałem, że tak z tego, no takiego ludzkiego spojrzenia, to ten wiek 34 lat z reguły osiągamy wtedy, kiedy stajemy się rodzicami. To jest jeden ten etap, że 60-latek przeważnie już jest albo szykuje się do roli babci lub dziadka, a w 78 lat to nawet niektórzy są pradziadkami. I to tak z tego społecznego punktu widzenia. Pani profesor Małgorzata Halicka, co pani powie?
No tutaj można dużo by rzec, dlatego że ja właśnie przed momentem w nawiązaniu do Dnia Babci i Dziadka myślałam o tej roli babci i dziadka. Znam osoby, które weszły w rolę, mając w rolę babci i dziadka, mając około 40 lat, a nawet wcześniej. Inne weszły w rolę babci i dziadka po 60. Albo może i później, a inne w ogóle nie weszły w taką rolę. Więc to jest problem zróżnicowany bardzo. Natomiast
co ta rola daje?
Dużo, dużo daje
radości
takiego
przedłużenia swojej jakby.
No właśnie, ale to jest takie utwierdzanie się, że jestem potrzebna, bo mam wnuka czy wnuki, mam dla kogo żyć, mam potrzebę bycia.
I to jest ta pomyśl na starość.
Tak, to są te marzenia,
lub starzenie się pomyśli,
które jeszcze czekają. Jak ja słyszę od mojego wnusia, babciu, przyjdę do ciebie na nocowanko. No czy może być coś piękniejszego, jak usłyszeć taką propozycję? Także oczywiście rola babci i dziadka są piękne, natomiast jeśli, bo ja mogę powiedzieć, że moje macierzyństwo było w takich dwóch fazach czy turach. Wczesne macierzyństwo i bardzo późne macierzyństwo. I to są inne role macierzyństwa, bo wtedy, kiedy ja byłam matką, moje koleżanki były babciami, a może nawet niektóre prababciami. Więc to jest inna dojrzałość jakby rodzica, który wciela się w rolę dalej matki, aczkolwiek mógłby być już w roli dziadka czy babci.
Ale czy to pomaga, jeśli jest się w tej roli właśnie jeszcze starszej matki, czy też szkodzi?
To znaczy ja odpowiem tak z doświadczenia, przynajmniej ja to postrzegam. To była piękna rola, ale też trudna w sensie takiej fizycznej wydolności.
Czyli starzejemy się jednak.
Tak, tak, fizycznej wydolności po prostu.
No właśnie, jeśli chodzi o tę całą starość, to mówi się, że starość zaczyna się od mózgu. Jak to można wytłumaczyć z medycznego punktu widzenia, pani profesor?
No z jednej strony można tu przytoczyć przed chwilą zdanie mojej koleżanki, pani profesor Halickiej, że jest to pewna przemiana, pewne nastawienie, psychika taka, jestem już stary. Można powiedzieć, jestem stary mając lat 50, tak, a jestem młody mając lat 70.
Czyli i tak jest, słyszałem.
Dokładnie. Mm-hmm. I to jest bardzo takie jasne i to są plany, to są nadzieje, to są aktywności, które kontynuujemy, powodujące, że jest to sens. Natomiast faktycznie no, mózg starzeje się jak każdy inny narząd, jak nasze serce i tutaj mamy coraz więcej dowodów na to, a jest to jednak ogromny, najbardziej skomplikowany i powiedziałabym, niesamowicie najmniej poznany narząd naszego, to jest sieć neuronów, neuroprzekaźników, unaczynień i tak dalej, który zbiera podobne uszkodzenia jak każdy inny narząd, jak blizny na skórze, po operacjach, po zabiegach, po wszystkich, po słońcu, tak i nasz mózg zbiera owe mikrozmiany.
Jakie działania można i kiedy je trzeba nawet już zacząć, kiedy myślimy o starości? Właśnie pod kątem tego starzającego się mózgu, naszej trochę niesprawności?
Powiedziałabym, z punktu widzenia klinicznego, to jest bardzo prosta recepta. Bądź, nie bój się niczego, bądź aktywny, aktywny fizycznie i intelektualnie i psychicznie. Kochaj i bądź kochany. Ciesz się z tego, co masz. Nawet jeśli tego dużo nie ma, dobrze mieć jeszcze trochę kasy, nie pal, nie pij zbyt dużo, najwyżej. No i po prostu ćwicz, ćwicz i ćwicz.
No dobrze, a tutaj akurat mówimy w kontekście babci i dziadka. A co można podpowiedzieć tym, którzy z różnych względów nie mają wnuków?
Zaakceptować po prostu. Nie każdy będzie miał wnuki, a może są też i dobre strony braku wnuków. Moja bardzo mama, która odeszła już prawie w setnym roku życia, w rozmowie ze swoją wnuczką, która z pewnych względów nie ma swojego potomstwa, powiedziała: bardzo dobrze. Tak trzeba. Kasiu, najważniejsze, żebyś ty była szczęśliwa. Także ja uważam, że trzeba wszystko akceptować i nie każdemu jest to dane, ale to nie oznacza, że mamy wpadać w rozpacz. Trzeba żyć dalej i cieszyć się tym, czym mam, co mamy.
I w ten sposób znaleźliśmy w pewnym sensie niewielką receptę na to, żeby starość szła po naszej myśli, a nie nas wciągała w tę niepomyślność.
I życzymy wszystkim babciom i dziadkom dużo, dużo zdrowia i sił.
Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi były profesor Barbara Bień, konsultant wojewódzki do spraw geriatrii w Podlaskiem i wieloletnia kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A także dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
A także profesor Małgorzata Halicka, kierownik Zakładu Socjologii, Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. O 14:00 przed mikrofonem pojawi się w studiu Andrzej Bajgus i on przeprowadzi nas przez to piękne, słoneczne popołudnie we wtorek. A zatem zostańcie Państwo z nami. Ja już dziękuję za uwagę i życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.